Siemka, siemka. Witam Was serdecznie na kolejnym odcinku Celnie z dystansu. Świąteczno-noworocznym powiedzmy to, bo taki mamy teraz okres. Cześć Aron, witam serdecznie.
Cześć, cześć. Mam nadzieję, że święta udane i że Sylwester będzie wesoły.
Dzięki, też mam taką nadzieję i mam nadzieję, że u Ciebie tak samo. Słuchaj, mamy tematów dzisiaj bardzo dużo. Wczoraj wieczorem wrzuciłem okienko do zadawania pytań na Instastory i tych pytań pojawiło się naprawdę bardzo, bardzo dużo, więc nawet nie będę w stanie ich wszystkich tutaj Ci wrzucić, żebyśmy się zmieścili w pół godziny, ale kilka uważam, że jest naprawdę fajnych. Nawet pytania od koszykarzy, którzy nas obserwują, się pojawiły. Pozdrawiamy Maćka Wojciechowskiego.
Moi przyjaciele, no dobrze, dobrze, to czekamy na te wszystkie pytania.
No, pytanie od Maćka jest bardzo trudne, ale to do niego jeszcze na spokojnie dojdziemy. Musimy zacząć od czegoś innego, bo pytanie takie trochę z naszego podwórka i jak zawsze na dzień dobry nie oszczędzamy się, tylko walimy prosto z mostu, więc zaczynam od pytania, dlaczego po w miarę dobrym meczu przegraliście w Ostrowie?
Myślałem, że to o NBA mówimy, a nie o PLK.
Widzisz, mamy fanów PLK również, więc uraczmy ich przez chwilę chociaż.
To bez analizy, no po prostu Stal lepiej grał, po prostu tak Ci powiem. Nie będę tutaj wchodzić w detale, myślę, że Stal zasłużył na swoje zwycięstwo i my wracamy do pracy, żeby wygrać następny mecz.
Bardzo ważne. Następny mecz z Anvilem i to już kolejne pytanie. Czy przygotowujesz się już na mecz z Anvilem? Jeżeli tak, to jak?
Na razie nie. Na razie wstałem, kawę wbiłem, teraz rozmawiam sobie z przyjacielem o NBA, a co do Anvilu, to się zabieramy do roboty od jutra.
Dobra. To powiedz mi jeszcze tylko, bo wydaje się, że trochę te Wasze problemy mogą być przez problemy z rotacją, bo tam co chwilę jakieś kontuzje gdzieś tam kogoś zabierają. I to jest kolejne pytanie, które już jest takim połączeniem trochę z NBA, bo rozmawialiśmy o tym już wcześniej i przy okazji Mistrzostw Świata ten temat też się już pojawiał. Wielu zawodników z tej jakby pierwszej ligi NBA odmówiło udziału w Mistrzostwach Świata, bo chciało się przygotowywać do sezonu. No i powiedz teraz tak z perspektywy czasu, jak ciało reaguje na takie obciążenia, bo ten sezon zaczął się w tym roku wyjątkowo wcześnie, bo tak naprawdę już w lipcu chyba zaczęliście ciężko trenować przed Mistrzostwami Świata, potem turniej, sezon, no i tych obciążeń jest bardzo dużo. Widzimy rzeczywiście część zawodników, którzy na Mistrzostwach grali, chyba to się trochę odbija na ich formie i na ich zdrowiu. Jak Ty to oceniasz, jak Twoje ciało na to reaguje i czy myślisz, że może rozsądnym było to, że niektórzy zawodnicy zdecydowali się jednak odpuścić tę imprezę?
Co do NBA prawdopodobnie, bo rytm NBA-owski jest jeszcze cięższy niż rytm europejski. No na pewno to gdzieś tam obciąża ciało i tak dalej, no ale tak jak już mówiłem w poprzednich odcinkach, no jeżeli dbasz o siebie i tak dalej, no to raczej jeśli jest kontuzja, to nie z powodu zmęczenia, tylko po prostu albo pech, no albo tak miało być, no ciężko powiedzieć, ale uważam, że na naszym poziomie, w każdym razie w mojej drużynie jestem pewien, że wszyscy dbają o siebie i wszyscy robią wszystko, co mogą, żeby uniknąć te kontuzje. No jak już kontuzja się zdarzy, to jest też część gry, część naszej roboty, można tak powiedzieć, i trzeba się z tym pogodzić i starać się wrócić jak najszybciej do zdrówka.
Jasne. No dobra. No do tego zdrowia Wam życzymy i też będziemy trzymali kciuki za mecz z Anvilem. Ale teraz wróćmy już do NBA, bo no musimy się odnieść do naszych nieudanych typowań wyników meczów świątecznych. Ja trafiłem jeden, Ty trafiłeś dwa. No to co masz na swoje usprawiedliwienie?
No słuchaj, New Orleans wygrało z kim New Orleans wygrał? New Orleans wygrał z Denver. Nikt się prawdopodobnie nie spodziewał tego.
No, obstawiałeś 130 do 95.
No niesamowity mecz, niesamowicie grali, świątecznie grali, tak jak i Warriorsi też zagrali mecz sezonu. Steve Kerr to powiedział, mimo że się śmiał gdzieś, bo ktoś go spytał, czy to jest wasza najlepsza wygrana w tym sezonie, a Steve Kerr powiedział, no tak, ale raczej nie ma za bardzo w czym wybierać, bo tych zwycięstw nie było za wiele. No ale faktycznie to był ich najlepszy mecz w sezonie, bez wątpienia. Więc te dwa typy, no ciężko. Myślę, że mało kto ich typował. No a później udało mi się z Clippersami, to było takie trochę 50-50. No i Boston dobrze grał, więc można było się spodziewać troszkę, że...
Filadelfia pokazała, że jak chce, to potrafi i dla mnie Filadelfia, no to jest... No ja cały czas będę obstawiał przy tym, że jeżeli ktoś ma rozbić to trio w walce o mistrzostwo Lakers, Clippers, Bucks, to Philadelphia 76ers moim zdaniem ma wszystkie argumenty do tego. Tylko, że na razie grają często poniżej oczekiwań. Dzisiaj też przegrali jednym punktem z Miami. Wczoraj przegrali z Orlando jednym punktem. Po tej świetnej wygranej z Milwaukee już jakby całe dobre wrażenie prysło. Więc no, Philadelphia cały czas gra bardzo mocno w kratkę, ale tam moim zdaniem potencjału jest bardzo, bardzo dużo. No a powiedz mi, jeżeli możemy się chwilę zatrzymać, to co myślisz, jakie masz jakieś przemyślenia po meczu Clippers-Lakers?
No myślę dalej, że Lakersi lepiej grają i jakby już są bardziej w rytmie sezonowym. Uważam po prostu, że Clippersi pokazali troszkę jak Sixersi. Podobnie, można ich porównać, podobnie. Mają skład na te finały, mają wszystko co trzeba na te finały, ale grają trochę w kratkę. No nie wygrywają regularnie, powinni mieć jakąś dobrą serię. Nie wiem, z ich potencjałem to mogliby tak z 8-12 meczów z rzędu wygrać, ale no na razie walczą, na razie nie znajdują jeszcze tego rytmu, którego potrzebują i chyba to widać. No w tabeli dzisiaj, żebym nie mówił głupot, no to mają chyba z 11 albo 12 przegranych.
Tak, 11.
No, 11 przegranych, więc uważam, że to jest za dużo. Uważam, że to jest za dużo dla drużyny, w której jest Kawhi i Paul George. Co prawda drugi skontuzjowany sporo czasu był. Ten pierwszy dalej odpuszcza te mecze od czasu do czasu, co nam się nie podoba, no ale jest jak jest, no ale na pewno nie powinni być za Dallasem lub nawet za Denverem i Houstonem, bo mają skład na mistrzostwo. Więc po prostu ten mecz określę jako no mecz świąteczny też troszkę. Wygrali, akurat im dobrze idzie z tymi Lakersami, może bo ten Beverly ma takie serce, tak jak wszędzie mówi i lubi właśnie takie mecze, no ale trzeba też inne wygrywać, nie tylko z Lakersami, więc zobaczymy. No ale troszkę podobny scenariusz to do Sixersów, też mają skład naprawdę bardzo solidny, ale jakoś tego rytmu nie mogą załapać, więc no na razie jeszcze 40 meczów nie rozegrali, jeszcze jest czas, ale już powoli ten czas się skraca, więc trzeba się ogarnąć, panowie.
No ja powiem ci szczerze, że ja po tym meczu to tak czułem aż taki lekki smutek, bo mam wrażenie, że...
Za mocno przeżywasz. Rozumiem Boston, ale no nie Lakersi.
Ale wiesz dlaczego? Bo mi się wydaje, że to jakby po raz pierwszy zobaczyłem po tym meczu, że jednak czas LeBrona Jamesa powoli dobiega końca. Takie miałem jakby przeczucie oglądając ten mecz. LeBron no to fantastyczny sportowiec, przez ostatnie lata nas zachwycał fantastycznymi popisami i mam wrażenie, że w tym meczu przeciwko Kawhiowi i Paulowi George'owi było już mu bardzo, bardzo trudno i widać to było, z jakim trudem on musi sobie wypracowywać pozycję, jak ciężko mu jest dojść do rzutu. I to chyba już właśnie ten upływ czasu jest nieubłagany w jego przypadku. No on i tak się trzyma fantastycznie jak na ten przebieg, na to ile lat już gra w NBA i na swój wiek, ale jakoś tak po raz pierwszy tak naprawdę poczułem, że no, powoli zbliżamy się do końca jego fantastycznej kariery i już chyba LeBron nie będzie w stanie w pojedynkę tak dominować, jak to robił chociażby w Cleveland w trakcie playoffów, gdzie notował jakieś kosmiczne statystyki i ciągnął drużynę na swoich plecach. Teraz już przeciwko świetnym obrońcom, jakim jest Kawhi Leonard i Paul George, nie dawał sobie po prostu rady. No i zastanawiam się, na ile to jest tak, że po prostu Lakersi bardzo mocno polegają na LeBronie mimo wszystko. No i akurat jeżeli masz takich stoperów jak Kawhi czy Paul George, którzy mogą na zmianę kryć LeBrona, to po prostu Clippers są dobrze uszyci na to, żeby zatrzymać Lakersów.
Możliwe, że tak jest. Na pewno, tak jak mówisz, Kawhi i Paul George są wybitni obrońcy i na pewno się razem wszyscy zmotywowali, żeby zatrzymać LeBrona. Także Patrick Beverly prawdopodobnie troszkę tam mu przeszkadzał nieraz. No ale nie chcę jeszcze, wiadomo, zakopywać LeBrona Jamesa, bo to jest jednak wyjątkowy koszykarz i na razie sezon w jego wykonaniu jest wspaniały. Na razie go wsadzam w pierwszą piątkę sezonu, ale faktycznie no, z takimi przeciwnikami na najwyższym poziomie w lidze no ciężko mu było, chyba miał 2 na 12 za 3. Więc prawdopodobnie tyle rzucał za 3, może nie wpadało, bo ciężko mu było penetrować. Więc no na pewno ma mniej szybkości, mniej dynamizmu, żeby właśnie te penetracje robić przeciwko takim zawodnikom. No ale no pozycja w tabeli dalej jest dobra, są dalej na pierwszym miejscu, więc na razie jeszcze nie będę za bardzo go kopać, no bo to jest jednak król LeBron James.
Nie, bez dwóch zdań. No ja jestem przekonany, że zobaczymy jeszcze nie jedne fajerwerki w jego wykonaniu. Jeszcze nie raz będziemy się zachwycali jego indywidualnymi popisami, ale jakoś tak po prostu poczułem, że już ten okres takiej jego dominacji się po prostu powoli kończy. No ale to już jest nieuniknione. No
na pewno się kiedyś skończy. Na pewno się kiedyś skończy i na pewno jest bliżej końca niż początku. Zobaczymy, może jeszcze w tym sezonie nas zaskoczy. Życzę to fanom Lakersów. I na razie naprawdę, mimo że w tym meczu już słabo grał, to w tym sezonie mnie dalej zaskakuje. No ale zobaczymy, czy wytrzyma cały sezon i czy będzie gotowy po takim ciężkim sezonie w playoffa znowu błysnąć aż do finału.
No i swoją drogą, no, Lakersi przegrali 4 mecze z rzędu. Myślisz, że to chwilowa zadyszka, czy to jakiś symptom większych problemów?
Myślę, że to jest związane z tym, co mówisz. Myślę, że to jest związane z małym dołkiem LeBrona. No jeśli LeBron w tej drużynie na przykład chyba jeden mecz ostatnio odpuścił, no to od razu przegrali i bardzo źle grali, więc no niestety, mimo że Anthony Davis wspaniały, że Dwight Howard i ten i tamten pomagają bardzo mocno, no to jeśli LeBrona jeśli nie ma, to w ogóle nie ma o czym gadać, a jeśli jest, ale zmęczony lub nie w formie, no to też będzie im bardzo ciężko, więc to jest taki minus trochę Lakersów, że no wszystko polega na jednym zawodniku i już, no i musi ten zawodnik być w formie.
No bo jest jeden tak naprawdę kreator, no poza nim jest jeszcze Rajon Rondo, którego można by trochę wrzucić może w tą rubryczkę, ale no to już jest jednak inna liga, a chodzi o kogoś, kto będzie kreował jakby pozycję dla reszty drużyny. Ale ja na usprawiedliwienie Lakersów bym tutaj wrzucił tylko ciężki grafik, bo oni kończyli 6-meczową serię wyjazdową trudnymi meczami w Indianie i w Milwaukee, które przegrali, potem grali z Clippersami ten mecz bożonarodzeniowy. To naprawdę 3 trudne mecze z rzędu, no i potem LeBron dostał wolny i przegrał 4 mecz, więc ja bym tego jakoś nie demonizował. No, tak im się grafik ułożył, że mieli naprawdę 3 trudne mecze z rzędu. Ja cały czas uważam, że jednak oni tam w tej czołówce się utrzymają. Przypuszczam, że na pierwszym miejscu dociągną do końca sezonu, ale no zobaczymy. Wydaje mi się, że to na razie chwilowa
decyzja. Parę meczów z rzędu u siebie, Dallas, Phoenix, New Orleans. Więc zobaczymy, jak im pójdzie. Wierzę, że załapią rytm od nowa u siebie.
Dokładnie. No dobra, no to porozmawiajmy chwilę o Miami jeszcze, bo no jakby Miami jest cały czas zachwyca i cały czas nie chce mi się wierzyć w to, co widzę, ale Miami gra naprawdę na świetnym poziomie i grają bardzo ładnie. No i mam pytanie też od jednego z naszych widzów o fenomen Miami, dokładnie o fenomen debiutantów Miami, bo no Miami w tej chwili jest na drugim miejscu na wschodzie, wygrało znowu jednym punktem kolejny mecz. No i czy ty masz jakiś pomysł, jak to się dzieje, że Miami gra tak dobrze i skąd oni wytrzasnęli tych debiutantów?
Czy mam pojęcie, skąd oni grają tak dobrze? Ciężko mi powiedzieć. Na pewno trener Spoelstra jest bardzo dobrym trenerem. Udowodnił to już parę razy. Ma już pierścionki, mistrza i ogólnie sobie radził nawet z lekko słabszymi składami. No a poza tym, to mi się wydaje, że po prostu znaleźli swój styl. Bam Adebayo, Jimmy Butler, Meyers Leonard, wszyscy ci gracze grają bardzo, bardzo twardo, bardzo, bardzo fizycznie. Do tego dołożyli fajnych shooterów, jak ten Duncan Robinson, Tyler Hero, Goran Dragic, bardzo mądry zawodnik, Olinik też w sumie, bardzo twardy zawodnik, więc mają taki fajny styl. Nie odpuszczają nic, żaden mecz, nie ma tutaj zawodnika, który z powodu zmęczenia odpuszcza jakiś tam mecz. I oni właśnie odwrotnie, co do Sixersów, to oni odwrotnie właśnie złapali swój rytm, złapali swój styl gry. To jest, tak jak wszyscy odczuwają prawdopodobnie, taka trochę świeżość dla NBA, bo wszystko tak jakby nowe w tej drużynie. No i po prostu wszystko się lepi, no dobrze się zgrali, nikt nie narzeka, na przykład Dragic pewnie nie narzeka, że zaczyna z ławki, Tyler Hero nie ma problemu z tym, że Duncan Robinson zaczyna, a mógłby też mieć jakiś tam problem, albo że Kendrick Nunn prawdopodobnie będzie przed nim w klasyfikacji Rookie of the Year, więc myślę, że fajna mentalność, wszyscy w jednym celu, do tego jeszcze stary Udonis Haslem jeszcze tam jest w szatni, żeby to wszystko ogarniać, więc no fajna drużyna, tak jak mówisz, no wszyscy są miło zaskoczeni tą drużyną i myślę, że ta drużyna będzie do końca sezonu tak dobrze grać i w playoffach może jeszcze zaskoczyć niejednego.
Ja mam wrażenie, że ta drużyna jest skonstruowana na taki właśnie nowoczesny styl, bo mamy Jimmy'ego Butlera, który jest takim wszechstronnym liderem.
Myślę, że lepiej niż w Chicago Bulls. Mi się wydaje, że to jest naprawdę jego najlepszy sezon w karierze. Nie wiem statystycznie, czy lepiej, ale na pewno jeśli chodzi o mentalność, podejścia do gry, zachowanie z kolegami i tak dalej. Dużo, dużo asyst robi. Co mecz oglądam, to ma prawie te 10 asyst, więc to jest nowość u niego i bardzo mi się to podoba.
No i to, co wcześniej było problematyczne, czyli jego zachowanie, co mówiłem w zapowiedzi przedsezonowej, że ja nie wiem, czy on w takiej młodej mieszance, czy on nie będzie wybuchał tak, jak to robił w Minnesocie, że narzekał na Wigginsa, na Tansa i tak dalej. Tak tutaj wydaje się, że trafił naprawdę na dobrą organizację, która pasuje do niego charakterem, gdzie jest przede wszystkim ciężka praca, ciężka praca, ciężka praca. I Butler jest tym liderem na boisku, ale wydaje się też, że w szatni i jest otoczony całą grupą świetnych strzelców, no bo mamy poza Bamem Adebayo właściwie, to praktycznie wszyscy zawodnicy w rotacji rzucają dużo i celnie za trzy, a Bam Adebayo to wydaje się być taka nowa wersja Draymonda Greena, mam wrażenie, bo taki bardzo wszechstronny zawodnik i poda, i rzuci, i minie, i w obronie zawalczy.
Myślę, że lepszy. Ja bym wolał go. Bardziej atletyczny, silniejszy na pewno i pokazuje...
Większy
tak
też.
Wszechstronny na pewno. Wszechstronny też na pewno, tak jak Draymond Green. No.
To prawda. No a ci debiutanci, to ja cały czas się zastanawiam, kiedy przyjdzie jakaś zadyszka. No, ciężko mi naprawdę uwierzyć to, co się bardzo rzadko zdarza, żeby tacy zawodnicy jak Duncan Robinson, Tyler Hero, Kendrick Nunn, no z całym szacunkiem dla nich, bo grają świetnie na razie, ale no to się praktycznie nie zdarza, żeby młodzi chłopacy utrzymali taki poziom przez cały sezon.
Ale widzisz, w tym przypadku sam mówisz, ja się zgadzam z tobą, że ciężko będzie cały sezon wytrzymać, ale jest ich trzech. Więc jeżeli jeden złapie zadyszkę, no to dwóch innych go zastąpią i tak dalej. Więc to jest też ten wielki plus, że mi się udało aż trzech takich młodych, fajnych skądś tam wyciągnąć. Bo gdy byłby jeden, no to wiadomo, że w jakimś tam momencie by złapał zadyszkę i byłby problem. Ale w tym przypadku myślę, że właśnie z tego powodu, że jest ich trzech, no to pomaga też. Bo jak jeden jest w złym dniu, no to Tyler Hero miał jakiś tam dołek, bo śledzę go mocno, z 2-3 tygodnie temu, tak z 2-3 mecze z rzędu. Nie rzucił 10 punktów, no to z kolei Duncan Robinson tam odpalił jakiś tam mecz 8 trójek i tak dalej. Kendrick Nunn na razie regularnie gra mniej więcej pomiędzy 12 a 20 punktów co mecz rzuca, więc naprawdę, kurde, bardzo miło zaskoczony jestem tą drużyną. No.
Miami gra bardzo, bardzo przyjemną dla oka koszykówkę, bo gra bardzo zespołowo i to się aż miło ogląda. Zresztą to jest właśnie rzecz, której ja bym bardzo nie chciał przeoczyć tutaj, bo zacząłeś od tego, a ja bym chciał na to też położyć nacisk. Wszystkie dobre drużyny w NBA, albo prawie wszystkie poza tymi, które mają naprawdę wybitnych zawodników, mają też wybitnych trenerów. I to jest często jakby pomijane. Zapominamy o tym, podziwiamy te talenty koszykarzy indywidualne i tak dalej. Ale jednak trenerzy, no nie zapominajmy o nich, bo robią kawał ciężkiej pracy, układają to, walczą z tymi ego, żeby wyeksponować wszystkie najsilniejsze strony i schować te słabe.
Tak, przede wszystkim mi się wydaje, że trener, jak ma zawodników, to musi wymyśleć im jakiś dobry styl, by dobrze je wykorzystywać. I w tym przypadku Spoelstra robi to nadzwyczajnie. Nie jest stylem trenera, który... chce, żeby byle jacy zawodnicy grali w jego stylu, tylko on znajduje jakiś styl pod swoich zawodników, by wszystkim było wygodnie grać i to jest bardzo, bardzo fajne z jego strony i prawdopodobnie dlatego wszyscy w tej drużynie się dobrze czują. Także Jimmy Butler, który gra większość czasu, można powiedzieć, na jedynce, no gra po prostu na jedynce, co jest też niesamowite. Oglądałem niedawno ich mecz w całości i powiem Ci, że na przykład w pierwszej kwarcie on prawie rzutu nie oddaje, bo on na początku meczu stara się uruchomić wszystkich w drużynie, co jest bardzo mądre z jego strony, a za to jak doszło do ostatniej kwarty, no to chciał pokazać, że jest liderem i zrobił co trzeba, żeby wygrali, więc wszystko jest bardzo dobrze poukładane, każdy jest w swoim szeregu i nikt się nie wychyla poza i tak powinno być w drużynie po prostu.
I to jest to, o czym rozmawialiśmy kiedyś, że to jest właśnie przykład dobrego lidera. Jimmy Butler w tym sezonie gra jak fantastyczny lider. Nie zawsze te statystyki są takie, że wybijają się z tych wszystkich różnych statystyk w sezonie. Ale zwycięstwa są, styl gry jest bardzo dobry i tu Jimmy'ego w tym sezonie trzeba tylko głośno chwalić. Ale też mówię, nie zapominajmy o trenerach, bo tacy trenerzy jak Brad Stevens, Mike Malone, tak. Nick Nurse, no to są ludzie, którzy robią Rick Carlisle przecież w Dallas. No to są trenerzy, którzy robią ogromną robotę. Trzeba jakby o tym pamiętać i trzeba zwracać jakby im szacunek i nie można ich deprecjonować. No a teraz jak już mówimy o trenerach, to powiedz, czy efekt, czy zmiana trenera może przynieść pozytywny efekt sam w sobie, nawet jeżeli nie zmieniasz trenera na lepszego, no jesteś zawodnikiem już z długim doświadczeniem, nie wypominam wieku oczywiście, ale powiedz mi, czy może tak być, że zmiana trenera podziała motywująco na drużynę, no bo jak patrzymy na nowojorskich Knicksów, no to tak trochę wygląda. Zaczęli sezon 4-19, fatalnie, w ostatnich 10 meczach wygrali 5 i mają bilans 5-5, no zwolniono mniej więcej w tym samym czasie trenera Davida Fizdale'a, no i Knicks jakoś zaczynają powoli grać.
Na pewno to jest duża zmiana. Zmiana trenera to jest jakby zmiana serca drużyny, bo on wszystkim zarządza. On jest ten, którego trzeba słuchać codziennie, rozumieć i tak dalej, więc to na pewno jest najważniejsza zmiana w drużynie. Czy dodaje motywacji? Nie chciałbym powiedzieć, że koniecznie tak, no bo jeśli nie ma motywacji, to jest wielki problem, więc powinna zawsze być motywacja. Ale na pewno dodaje to kopa, bo niektórzy zawodnicy może mają tendencję, jak już nic nie idzie, może mniej wysiłków robić, albo może mniej się skupić, bo już nie wierzą za bardzo w to, co trener mówi. Różnie bywa, a na pewno jak nowy trener przychodzi, no to bardzo często są karty rozdane od początku i na pewno każdy się bardziej skupi i każdy chce od nowa, znaczy każdy chce po prostu udowodnić, że skoro może mniej grał, to ma okazję teraz udowodnić, że właśnie zasługuje na ten czas gry i tak dalej, i tak dalej. Ja pamiętam w Zielonej Górze, głupi przykład, ale w Zielonej Górze była zmiana trenera, jak byłem, no i nowy trener przyszedł i już na rozgrzewce, na treningu, no to wszyscy chcieli tak pokazać, że już po samej rozgrzewce już nikt nie miał siły później trenować, bo wszyscy chcieli się popisać już przed tym nowym trenerem. I ta rozgrzewka, która normalnie trwa 15-20 minut i się ją robi w normalnym rytmie, no to teraz wszyscy chcieli ją zrobić na 300% i już po tej krótkiej rozgrzewce już nikt nie miał siły na trening, więc to pokazuje troszkę, jak do tego zawodnicy podchodzą. A co do Nowego Jorku, no to faktycznie lepiej grają, odkąd zmienili trenera. Chciałbym też podkreślić, że lepiej grają, bo wrócił też Elfrid Payton, który już jest on, można powiedzieć, normalny NBA-owski rozgrywający na poziomie NBA, bo niestety, ale mimo że pochodzę z Francji, to Frank Ntilikina, niestety, ale nie przepadam, a trener jakoś mu mocno ufał od początku sezonu. Nie wiem za bardzo dlaczego, no ale tak było. No ale Elfrid Payton to już jest prawdziwie rozgrywający i myślę, że to też sporo zmienia, bo już nie ma w tej pierwszej piątce, można powiedzieć, takiego dużego braku, no bo Randall, Barrett, Payton, Morris i Gibson lub Bobby Portis, no to już jakoś wygląda w miarę na poziomie...
A Julius Randall gra naprawdę dobrze ostatnio.
Bardzo, bardzo dobry gracz. Ogólnie całą karierę gra dobrze. W Nowym Orleanie też mi się bardzo podobał. Wiedziałem, że...
W Los Angeles nawet fajnie grał.
Tak. I bardzo, bardzo mi się wydaje pracowity, normalny chłopak. Warunki ma niesamowite. Też bardzo silny. Z wiekiem teraz coraz lepiej za trzy też rzuca. Więc nie dziwię się, że ma takie... Nawija takie dobre statystyki. I się z tego wszystkiego wychodzi, że jest ich liderem, no po prostu.
No dobra, no to czy Knicks wejdą kiedyś do playoffów? To jest kolejne pytanie, które chyba nikt nie zna odpowiedzi.
2020, 30 czy 20? 20 coś, no wejdą kiedyś do tych playoffów, ale no niestety, nie prędko, bo z kim, no bo jak, no bo... Wiesz, no, gadałem kiedyś na ten temat, ktoś mi powiedział, że ale i tak co mecz ten Madison Square Garden jest pełny, oni się nie przejmują, czy wygrywają, czy przegrywają. Mam nadzieję, że to jest nieprawda, bo to by było smutne, ale faktycznie odkąd kocham koszykówkę, czyli od dokładnie roku 2000 finały Indiana Lakers, no to od tamtych czasów może raz albo dwa się Nowy Jork zakwalifikował na playoffy, więc no troszkę smutne, bo każdy by chciał zobaczyć tą wspaniałą, znaną na całym świecie drużynę w playoffach, jak nie wyżej, no ale nie ma jak. No.
No tak. No dobra, to nie będziemy się pastwić nad Knicksami, ja też nie widzę w najlepszych barwach ich przyszłości, zwłaszcza, że mają ogromne problemy, żeby ściągnąć jakiegokolwiek rozsądnego, wolnego agenta. przez ostatnich chyba 15 lat jedynym dobrym zawodnikiem, którego podpisali, takim, przepraszam, może nie dobrym, ale takiego kalibru All-Star, to był Amare Stoudemire i to też już po swoich najlepszych latach, no więc mi się wydaje, że Nixon będzie naprawdę, naprawdę ciężko, a no coś tam no nie jest wiem, co chyba nie tak z tą organizacją.
Nie wiem, co myślisz o RJ Barrett, ale kurde, tak troszkę mnie zawodzi. Widziałem w nim lepszego zawodnika, szybszego, bardziej dynamicznego. A tak, to jakoś nie widzę w nim nic nadzwyczajnego, tak po prostu powiem. Widzę, że jest dobry, będzie okej NBA zawodnik, ale nie widzę jakoś, tak jak Ja Morant na przykład, który jest bardzo szybki, atletyczny i tak dalej, albo Tyler Hero, który ma nadzwyczajny rzut i bardzo też jest w sumie dynamiczny. No to w tym przypadku troszkę jestem zawiedzony Barrettem.
No ja patrzę na Ja Moranta i widzę ogień, patrzę na Taylora Hero i widzę ogień, a patrzę na, RJ'a Barretta i widzę takiego zblazowanego gwiazdora, który ma duże oczekiwania, ale mało chęci do walki. Niestety. No. Dobra, no to teraz taki jeszcze jeden temat dosyć przed takim ostatnim kończącym, jeden temat taki, który pewnie też można by się było znowu rozwodzić i jakiś doktorat napisać na ten temat, ale chciałbym go zasygnalizować, bo ostatnio sporo się obrywa wysokim zawodnikom za to, że coraz mniej grają post-upów, czyli po prostu walki na dole tyłem do kosza. No i teraz pytanie do ciebie, no bo to czy post-up to już jest taki archaiczny przeżytek, który jest nieefektywny i nie ma sensu już tego robić, czy jednak warto cały czas grać na post-up, bo statystyki jednoznacznie, to może przytoczę je od razu, żebyśmy też jakby mogli sobie o tym rozmawiać. Przez 5 sezonów między 2013 a 2018 rokiem ktoś prowadził badania dotyczące tego, ile średnio punktów daje oddawany rzut z różnych miejsc na parkiecie. No i o ile jakby spod samej obręczy, czyli wszystkie layupy i wsady, to jest średnio...
Najbardziej skuteczny.
Tak, to jest 1,8. Tak, to jest 1,8 na każdy rzut, no czyli w 90% kończy się jakby celnym rzutem. No to już post-up, czyli granie tyłem do kosza, to jest zaledwie 0,78 punktu na jedno posiadanie. A na przykład rzuty za 3 punkty, to rzuty z narożnika to około 1,2 na rzut. Rzuty wszędzie indziej z pola jakby za 3 punkty to jest między 1,05 a właśnie 1,2. No i ten post-up obok tych rzutów tak zwanych mid-range, czyli tam z 5-6 metrów, no to jest najmniej efektywny rzut w koszykówce, bo te rzuty mid-range też nigdzie nie przekraczają chyba 0,9 na posiadanie, więc nic dziwnego, że oddaje się coraz więcej trójek, a coraz mniej gra się na post-upie. Zresztą ciężko mi sobie przypomnieć jakąś drużynę, która zdobyła mistrzostwo grając no głównie post-upy. To chyba ostatnio Lakersi z Shaquillem O'Nealem w składzie, no ale Shaq to była w ogóle inna historia. Więc powiedz, czy post-up to już jest taki archaiczny przeżytek i trzeba od tego odchodzić i musimy się z tym pogodzić, czy jednak warto grać cały czas na ten post-up?
No na pewno jest lekko inaczej w Europie i w NBA. Na pewno w Europie jest bardziej potrzebny, bo gra się mniej szybciej niż w NBA. W NBA się gra bardzo szybko, więc wszystko prawdopodobnie też NBA robi, żeby było jak najmniej tych postopów, bo to nie jest fajne dla oka, to ktoś tam mieli piłką i nic się ciekawego nie dzieje. Ale uważam, że koszykarsko to jest dalej ważne. Niekoniecznie, żeby kończyć. No, można dostać piłkę na postopie, wymusić jakąś pomoc na przykład, albo po prostu albo grać, albo wymusić jakąś pomoc, znaleźć dobre podanie. Statystycznie, przepraszam, też jest pokazane. Nie mam tutaj żadnych statystyk przed sobą, ale wiem, że rzuty za trzy, które są najczęściej trafiane, są te, które są podane spod kosza. Warto tam rzucić piłeczkę, warto spróbować, warto też wymuszać faule czasami niektórym wysokim, bo wtedy jak ci wysocy wychodzą z boiska, no to jest łatwiej tam penetrować pod ten kosz i tak dalej. Więc ja na pewno bym nie odpuścił post-upa, ale no wiem, że NBA to jest troszkę inna gra niż w Europie, więc no ciężko mi powiedzieć. Uważam, że to jest potrzebne.
Ja myślę, że generalnie dobrym przykładem tego, o czym mówisz, był San Antonio Spurs z Timem Duncanem w tych późniejszych latach, gdzie on dostawał piłki na post-up, ale potem je świetnie rozrzucał, kiedy go podwajano. I cała drużyna bardzo fajnie ruszała piłką i w końcu dostawali naprawdę świetną, wolną pozycję. I ten ruch piłki jest bardzo, bardzo ważny w dzisiejszym NBA. Rzuty za trzy są bardzo ważne. Ja bym też z postapu całkowicie nie rezygnował, aczkolwiek już bym chyba odszedł trochę od takiego ubijania, że zrzucasz tak. piłkę do wysokiego i ona ubija raz, drugi, trzeci, czwarty, bo to też często nawet kończy się faulami w ataku przy dzisiejszych interpretacjach sędziowskich. Czasami się zastanawiam, czy gdyby Shaquille O'Neal grał w dzisiejszej erze, to czy by dominował jak Kosmita, czy z kolei miałby problemy z faulami cały czas, jak miał trochę Dwight Howard, no bo jednak coraz mniej się pozwala na taką kontaktową przepychankę pod koszem. No i no, wszystkie statystyki pokazują, że trójki są skuteczniejsze, więc tak jak mówisz, fajnie jest rzucić piłkę pod kosz do wysokiego zawodnika, żeby on ściągnął na siebie obronę i rozrzucił tą piłkę dalej, żeby poszukać wolnej pozycji. No ale wydaje mi się, że od takiego klasycznego post-upu, typu od Kristapsa Porzingisa, nie ma co wymagać, żeby on tam się ubijał tyłem do kosza, skoro on po pick and rollach się tak dobrze otwiera, czy potrafi rzucać trójki z 9 metra.
Tak, Porzingis akurat jest takim już taki nowoczesny, wysoki, czyli wysoki, bardzo szczupły i niedosyć silny, czyli on tam w ogóle nie ma szans, ale na przykład jak się patrzy na Embida, no to jeszcze coś z tego można wyciągnąć, no bo ten Embid mimo wszystko bardzo dużo punktów rzuca z tego podkosza. Co prawda gra przodem do kosza, czyli to już nie jest taki klasyczny post-up, tylko raczej granie bliska kosza. Wiem, że Jokic też tam sporo asyst lub też czasami te punkciki rzuca spod kosza, spod obręczy, tym swoim grubym ciałem tam wszystkich wpycha pod kosz i jakoś dorzuca te punkciki. Anthony Davis też widziałem, że gra troszkę na tym postopie, ale faktycznie czuć, że to przeszkadza, czuć, że cała reszta drużyny sobie mówi, no graj szybko, no bo co, my tutaj się patrzymy na ciebie i nic się innego nie dzieje, więc czuć, że to już nie jest takie lubiane jak kiedyś. Kiedyś to się szukało właśnie tą piłkę pod tym koszem i potem się ruszało dookoła lub ufało wysokim, że tam coś z tą piłką zrobią. No a teraz faktycznie idzie w tą stronę, że wszyscy wysocy, bo też powiedziałem Jokic, Embiid, Anthony Davis, no ale oni też teraz rzucają wszyscy za trzy. No i oni pewnie też woleliby trójkę trafić, niż przemęczyć się pod tym koszem, żeby dostać dwa marne punkty. Więc no niestety, taka w tą stronę idzie ta gra. I już po prostu. No wszystko idzie w stronę jak najszybszej gry i no oczywiście post-up nie jest częścią szybkiej gry.
No to prawda. No dobra, no to teraz zbliżamy się do końca, to popytam Cię jeszcze trochę o zawodników, których lubisz albo na których byś zagłosował, bo zbliża nam się weekend gwiazd, można już głosować na pierwsze piątki meczu gwiazd. No to fajne, słucham fajne, teraz fajne. Twoich typów. Jakbyś trzech skrzydłowych. Wiesz, że teraz jest głosowanie w trybie dwóch obrońców, trzech skrzydłowych i ze wschodu i z zachodu, więc dajesz. Jestem ciekawy Twoich typów.
Dobra, żebym nikogo nie zapomniał. Spróbuję zrobić, zobaczę sobie tabelkę. O. Czyli musimy wybrać, jak wybieramy w ogóle, czy wybieramy pięciu obojętnie od pozycji, bo teraz ostatnio tak trochę jest, że już centra nie do końca tam
tak,
się
teraz się wybiera czy dwóch obrońców i trzech skrzydłowych, czyli tam dwóch z pozycji 1-2 i trzech z pozycji tam od 3 do 5. Więc dobra, dawaj, dajesz w ten sposób.
Pierwszą piątkę mówimy.
Tak.
Na pewno Giannis.
Tak.
Na pewno Butler. Mhm. Boston na razie odpuszczam. Toronto z Siakam na pewno bym go dał, ale co do pierwszej piątki chyba nie. Na pewno Embiid.
No to już masz trzech skrzydłowych, no to teraz dwóch obrońców.
No to obrońców myślę, że wziąłbym Kembę. I kogo tutaj wybrać? Ktoś mi w szatni, nie powiem kto, ale ktoś mi w szatni powiedział, że Trae Young musi koniecznie być w meczu gwiazd. Z czym się wcale nie zgadzam, bo są na ostatnim miejscu i to byłby naprawdę skandal. Uważam, że dużo punktów rzuca, ale no come on, man. Trzeba coś wygrywać w tej NBA, a nie być za Knicksami są, no proszę Cię. Dobra, i piąty, no to bym dał Siakama, no niekoniecznie obrońca, to może bym to jakoś inaczej ustawił, ale bym dał Siakama, no bym dał Siakama, bo musi być ktoś z Toronto, no a Siakam naprawdę zaskakuje. Aczkolwiek no ja może razu, też być, no... Kyle Lowry też może być, no powiedzmy, że no ostatnio
sobie gra, więc... To ja od razu pojadę swoją piątką ze wschodu, to ja generalnie się z Tobą właściwie zgadzam. Co do, jeżeli trzymać się tego podziału trzech skrzydłowych, no to dla mnie na pewno Giannis, na pewno Jimmy Butler, bo on jako forward jest właśnie w tym zestawieniu. No i zastanawiałbym się między Joelem Embiidem i Pascalem Siakamem. Chyba chyba jednak za to, że Pascal Siakam tak ciągnie Toronto, to chyba jednak na Siakama bym postawił, bo uważam, że Joel Embiid ma większy talent i gra bardziej, jest w stanie grać na wyższym poziomie, ale gra bardzo w kratkę i za to dałbym mu karnego klapsa, jeżeli mogę tak powiedzieć. Natomiast na obwodzie bym postawił też na Kemba Walkera, który gra świetnie w tym roku w Bostonie, się super wkomponował. No i też na Bena Simmonsa, bo wszyscy się skupiają, że Ben Simmons nie potrafi dobrze rzucać za trzy i nie potrafi dobrze rzucać wolnych, ale poza tym potrafi na boisku prawie wszystko grać. I też w tej Filadelfii naprawdę robi świetną robotę i w obronie, i w ataku, więc no bym postawił na Bena Simmonsa. No to teraz dawaj zapytaj.
Dobra. Jeszcze zakończę schodem, jeszcze bym tak z serca bym dał Sabonisa i Dinwiddie, których uważam, że zasługują naprawdę na mecz gwiazd. Mam nadzieję, że zostaną wybrani gdzieś tam dalej, bo super sezon mają i zaskakują wszystkich. Teraz zachód. No to LeBron, wiadomo. Kurde, nie wiem czy Jokicza, wiesz? Troszkę mnie w tym początku sezonu zawiódł, więc przeskoczę Jokicza albo dam Anthony Davisa na pewno. No Jamesa Hardena logicznie. Ile mam teraz małych? James Harden jest traktowany jako?
Mały, jako mały, tak. Masz jednego małego i dwóch wysokich.
Dobra, no to mały dam Doncicza. LeBron jest jako skrzydłowy? Jest tak. Jako duży? Dobra, tak. I teraz...
Jeszcze
teraz
jednego skrzydłowego będzie... ci brakuje.
Tak, no to klasycznie, no to wezmę Kawaja. No. Kawaja nie ma innego wyjścia. Nie wezmę na pewno
tak
Paul George'a, na pewno nie wezmę Westbrooka. W ogóle ich chyba bym nawet nie brał. Znaczy Paul George'a może, ale Westbrooka chyba bym w ogóle go nie brał. No, na razie tak bym powiedział, potem Utah by się tam... Dobrało Goberta, by się dobrało... ciekawe, czy bym kogoś wziął z OKC albo Portland. No Lillard pewnie będzie. Phoenix nikogo. Sacramento nikogo.
No dobra, ale pierwsze piątki już mamy. Ja pierwszą piątkę obstawiłbym tak samo jak ty, piątka. czyli Kawhi, Anthony Davis, LeBron James, a na obwodzie Luka Doncic i James Harden. No tutaj dla mnie to jest w ogóle no-brainer i tutaj nie zastanawiałem się nawet
przez chwilę. Trzymam kciuki za to, żeby Doncic był w pierwszej piątce i wierzę, że go wezmą, a nie wezmą jakiegoś Westbrooka albo jakiegoś Paula George'a.
Zasłużył w tym roku zdecydowanie, ale myślę, że jest duży hype na Doncicza w tym roku w NBA, więc myślę, że bez problemu tam się znajdzie. No to teraz już na koniec tylko króciutko powiedz mi, bo wiem, że już czasu też nie mamy dużo, powiedz mi tylko, bo to pytanie aż trzy razy się powtarzało w naszych w pytaniach od widzów, jeżeli mogę tak powiedzieć.
Od naszych milionów widzów.
Tak. Kto jest twoim ulubionym zawodnikiem teraz i wszechczasów?
Wszechczasów to Toni Kukoc.
Okay.
Dziwna odpowiedź, ale tak jakoś mi bardzo dobrze go zapamiętałem. Takie pierwsze mecze euroligowe, co oglądałem, to go pamiętam z takich meczów. No i w Chicago Bulls jakoś taki cichy bohater, też tam parę ważnych rzeczy robił, żeby wygrywać, żeby pomóc Jordanowi. I mi się podobało to, że taki Europejczyk, wysoki, wszechstronny, można powiedzieć taki pierwszy w takim stylu. Więc bardzo lubiłem Toni Kukocza. A w dzisiejszych czasach to nie mam chyba takiego jednego, wiesz, nie mam takiego jednego. Bardzo lubię, jak wszyscy wiedzą, Brooklyn Nets od zawsze. Co do zawodnika, Dinwiddie jest mój ulubiony, ale nie w sensie koniecznie gry, tylko po prostu, bo ciągnie tą drużynę jak się da. A co do reszty, no to faktycznie i trochę Giannis, i trochę Doncic. Jest sporo zawodników, których lubię, ale nie jestem jakimś wielkim fanem i nie mam plakatów nikogo w swoim pokoju.
No ja już teraz też nie, ale miałem głównie Kevina Garneta i muszę powiedzieć, że poza Michaelem Jordanem, który był gość, dla mnie, no Jordan był dla mnie bogiem koszykówki, no to Kevin Garnett jest dla mnie zaraz po nim i o ile Jordan jest taki oczywisty, no to ja Garneta uwielbiałem całym sercem, bo ten człowiek potrafił na boisku prawie wszystko i w obronie, i w ataku, i kozłował, i rzucał. I to jeszcze nie były czasy, kiedy wysocy tak dobrze rzucali z daleka, a on i potrafił minąć, i potrafił dać dobrze z góry, i potrafił rzucić. No wszystko
taki
potrafił
pierwszy,
na boisku.
Można powiedzieć, że oni, Dirk Nowicki, można powiedzieć, że zmienili też troszkę ta NBA, bo pokazali, że mogą wysocy rzucać za trzy, jeśli chodzi o Nowickiego, a pokazali też, że taki wysoki gość jak Garnett może i bronić na małych, i podawać piłkę, bo chyba miał zawsze ponad 5 asyst, co było w tamtych czasach niesamowite dla podkoszowego, więc oni oboje zmienili troszkę też to NBA.
Tak, a dzisiaj też, szczerze mówiąc, nie mam takiego ulubionego zawodnika. No bardzo szanuję LeBrona Jamesa i jakby podziwiam całą jego karierę. Trochę mi się nie podobało przejście do Miami, podobał mi się powrót do Cleveland, ale dzisiaj to tak bardzo, no ja jestem wielkim fanem Bostonu, to też jakby nie jest tajemnica. Ostatnio w Bostonie te gwiazdy się zmieniały przez lata, no uwielbiałem Isaiah Thomasa, jak tam grał. No tak, cieszyłem się, jak Kyrie Irving przychodził, no mega byłem fanem Ala Horforda w Bostonie, trochę żałuję, że odszedł. No ale jakbym miał dzisiaj powiedzieć jednego takiego jedynego zawodnika, którego mam ukochanego, to szczerze mówiąc też chyba nie byłbym w stanie nie powiedzieć nazwiska.
No i też to się zgadzamy pod tym względem.
Ale ja myślę, że to po czasie przyjdzie. Jak będziemy wspominać te lata, to będziemy się zastanawiać i o, w tamtych możliwe, czasach to możliwe, najbardziej możliwe, mi się podobał taki
zawodnik. Też mam swoich ulubieńców z lat 2000, więc pewnie tak jest zawsze. Się za kimś tam tęskni oglądać.
No, dokładnie. Dobra, Aaron, pięknie Ci dziękuję za kolejną naszą rozmowę. Ja wiem, też, że musimy już kończyć. Dużo tematów poruszyliśmy. Nie na wszystkie pytania zdążyliśmy odpowiedzieć, za co przepraszam, ale dawajcie zawsze znać, jak będziecie mieli kolejne pytania, czy ponówcie te, na które nie odpowiedzieliśmy, to w następnych rozmowach bardzo chętnie je poruszymy, bo pytania są naprawdę super.
Zadawajcie te pytania w komentarzach, dajcie Wasze zdanie, tak trzeba robić. I kolega...
Czego byście chcieli więcej, czego byście chcieli mniej, o czym mamy gadać?
Dokładnie. Ty tym wszystkim zarządzasz, więc słuchajcie szefa, tam pomagajcie, dawajcie zdania i tak dalej. A my staramy się tutaj odpowiedzieć jak najdokładniej się da.
Dobra, pięknie dziękuję, Aaron. Życzę Ci dzięki. Super udanej sylwestrowej imprezy w domu z rodziną.
Tak, z synkiem, zmienianie pieluchy.
No takie uroki bycia młodym tatą, no co zrobisz?
Tak, no nie ma problemu, jestem.
Ale jestem przekonany, że i tak będzie super ten Sylwester.
Tak, na pewno. Życzę wszystkim też udanego Sylwestra, bezpiecznego oczywiście.
Tak.
I do nowego roku.
I w imieniu moich psów mówię, nie strzelajmy aż tak dużo. Dzięki Wam pięknie za uwagę. Pięknie Wam dziękuję za uwagę. Dzięki. Życzę Wam miłego dnia, wszystkiego dobrego w nowym roku i do usłyszenia po nowym roku.
Hejka.